Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej jest Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku. Rozmawia Agnieszka.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Co, przez awarię jednego komputera w Brukseli 500 000 pasażerów utknęło na lotniskach?
No może przez awarię nie jednego komputera, ale przez awarię systemu. Przez awarię systemu musieliśmy ograniczyć ruch lotniczy. No i skutek był taki, że u nas na lotnisku w Gdańsku około 50 samolotów ze 120, jakie odlatywały wczoraj, były opóźnione ponad 40 minut.
Czyli totalny chaos?
Nie, ja bym powiedział tak, że chaos to mieliśmy jak te wulkany słynne na Islandii, kiedy się zakłóciły cały ruch lotniczy. A tutaj można powiedzieć taka turbulencja. Jakkolwiek, jak pracuję od 20 kilku lat w branży lotniczej, to pierwszy raz to się zdarzyło.
No bo to potem w ogóle drugi raz i gdzieś tam właśnie w ciągu ponad 20-letniej historii. To jest tak właściwie, że dzisiaj już bez takich systemów nie da się kompletnie funkcjonować, tak? Samoloty po prostu tak nie mogą sobie latać. Nie wiem, na oko patrzymy, o, jest miejsce, to wpuścimy samolot.
Nie, no niestety ten ruch na popularnych aplikacjach Flight Radar, jeżeli wejdziemy i zobaczymy, ile tych samolotów leci tam nad nami dzisiaj, to niestety bez zarządzania takiego automatycznego już się nie da.
Czy teraz już jest wszystko w normie? Wszystko wróciło
już
do
normy? Od wczoraj, od godziny 20 było wszystko w normie i praktycznie mieliśmy jeden samolot odwołany do Londynu, Ryanair nie poleciał. A pozostały opóźnione, ale się odbyły te loty.
I co się w takiej sytuacji robi? Co z tymi pasażerami? Po prostu ich niby częstujecie kawą i przepraszacie?
Nie, no to oczywiście sytuacja jest awaryjna, więc różne mamy do czynienia z sytuacją, bo są pasażerowie, którzy siedzą na pokładzie samolotu i czekają na płycie postowej. Są tacy, którzy jeszcze nie są zabordowani na pokład samolotu i oni mogą odpoczywać w terminalu i czekać na właściwą kolejkę. Także różnie, w zależności od potrzeb reagujemy.
A kończy się to odszkodowaniami od linii lotniczych?
Nie, bo jeżeli mamy opóźnienia, które wynoszą 40 minut, to za takie opóźnienie nie przysługuje jeszcze.
A, dlatego do 40 minut. To jest takie bardzo ważne.
Nie, ja po prostu o takie dane poprosiłem. Ale generalnie tak to wyglądało. No pamiętajmy, że my mamy 120 operacji. Mieliśmy pewne możliwości wypuszczania samolotów, tak? Tam po kilka samolotów.
W godzinie, tak?
Tak jest. Po kilka samolotów mogliśmy wypuszczać. Także to nie jest tak, że był całkowity paraliż lotniska. I dlatego między innymi te opóźnienia nie były aż tak duże.
Mhm. A jakie są główne inne trudności? Ta mgła cały czas wam tam doskwiera, mimo tego systemu ILS-2?
Nie, no. Podawaliśmy ostatnio dane, że dzięki wprowadzeniu ILS-u kategorii drugiej, praktycznie tych operacji, które nie odbyłyby się, gdybyśmy nie mieli tego ILS-a, to było 6, słownie 6. W związku z tym mgła nie. Myślę, że dzisiaj z takich punktów operacyjnych, z tego punktu operacyjnego, to nie ma jakichś takich większych problemów.
To w takim razie po co ten ILS-3, który zapowiadacie już jesienią?
Bo ILS-3 to jest taki sygnał dla przewoźników, że... Bo pamiętajmy, że jeżeli są opóźnienia samolotów, jeżeli są jakieś turbulencje, to najbardziej uderza to oczywiście pasażerów, ale przewoźników. To oni muszą korygować swoją siatkę połączeń, to oni muszą ewentualnie zapewnić pasażerom hotel, zapewnić dojazd, zapewnić posiłki i tak dalej, i tak dalej. Większość kosztów naprawdę tych opóźnień pokrywają i jeszcze płacić odszkodowania dla pasażerów. W związku z tym przewoźnik nawet dla tej jednej, dwóch operacji jest w stanie zrobić wszystko. I to jest sygnał do przewoźników, bo kategoria trzecia to już jest, powiedziałbym, no nie chcę powiedzieć 100%, ale 99% pewność wylądowania w danym porcie lotniczym. Co oznacza, że w takich portach lotniczych przewoźnicy mogą ustanawiać swoje bazy. I to jest nas sygnał wysyłany świat.
Ale to jest równocześnie pewnie dla nich trochę droższa działalność na takim luksusowym lotnisku.
Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. To są bardziej nasze koszty. To jest z naszego punktu widzenia kilka milionów złotych więcej wydanych na inwestycje. Ale myślę, że to jest dobrze wydany pieniądz.
Jak rozmawialiśmy, nie wiem, czy to było kilka miesięcy temu, może to już było ponad rok, i rozmawialiśmy na lotnisku, to pamiętam, że rozmawialiśmy też o rozbudowie terminalu w Gdańsku i miałam takie wrażenie, że mówił pan o tym bardzo ewentualnie i bardzo w takiej dalekiej perspektywie. A teraz słyszę, że to jest perspektywa 3 lat. Co się wydarzyło?
No, rośnie nam ruch lotniczy. Ja przypomnę, że myśmy 2 lata cieszyli się, że przekroczyliśmy 4 miliony pasażerów rocznie, a w tym roku postaramy się powalczyć o to, żeby przekroczyć 5 milionów pasażerów rocznie. Także ruch lotniczy rośnie zdecydowanie, jest koniunktura na rynku olbrzymia. No i patrzymy, gdzie mamy wąskie gardła. Wąskie gardło dzisiaj to jest kontrola bezpieczeństwa. Myślę, że pasażerowie, którzy w pikach latają, w tych szczytowych momentach, wiedzą, że te kolejki do kontroli bezpieczeństwa są. I to jest między innymi powód, dla którego przygotowujemy rozbudowę terminalu. Drugi taki zasadniczy powód to, jeżeli ktoś odlatuje do strefy non-Schengen i leci ze starego terminalu, to mimo, że on był zbudowany w 1997 roku jako dzieło sztuki,
piękny,
no to dzisiaj
pamiętam...
to on już wygląda jak obiekt z opieki, z okresu jakiegoś, nie wiem, prehistorycznego. W związku z tym ze standardami poszliśmy do przodu, zdecydowanie. I dlatego należy też już powolutku odchodzić od tego terminalu, a przy rozbudowie nowego terminalu 2 o PIRS praktycznie terminal 1 będzie niepotrzebny.
I co w takim razie, to już jest 21 rok, rozpoczęcie inwestycji?
Ja powiem tak, dzisiaj będziemy podejmowali te decyzje inwestycyjne, bo mamy kilka projektów. Mamy generalnie Airport City, mamy obszar ograniczonego użytkowania i mamy ten PIRS. I te trzy puzzle muszą gdzieś zostać ułożone w taki sposób, żeby każdy z nich został zrealizowany. Dlatego jeszcze, myślę, kilka miesięcy potrzebuje na to, żeby zdecydować, kiedy będziemy ruszać z tą rozbudową.
A gdzie latają ci pasażerowie? Kto, co i kto generuje ten to zwiększony ruch?
No my wszyscy. Jakbyśmy spojrzeli kilka lat do tyłu, to faktycznie zdarzało się tak, że leciliśmy na wakacje raz w roku. Prawda? Braliśmy urlop, braliśmy dzieci, gdzieś tam leciliśmy. Dzisiaj przy takiej dostępności bezpośrednich połączeń lotniczych w atrakcyjne punkty Lizbona, Ateny, Neapol, latamy na weekendy. Teraz święta, jak chyba każdy z nas też ma znajomych, ma rodziny i wie. Dawniej spędzaliśmy w te święta w domu przy swoich stołach wigilijnych. Czy wigilijnych, czy wielkanocnych. Natomiast teraz się okazuje, że bardzo dużo osób spędza święta za granicą. Właśnie dzięki takim tanim liniom lotniczym i takim tanim weekendowym przelotom.
Ostatnio reklamowaliście loty między innymi do Lwowa. To taki chyba nowy kierunek. A gdzie się już nie lata? Gdzie linie lotnicze ograniczają połączenia? No pamiętam w ubiegłym roku, jak Ryan się w pewnym momencie po prostu zwijał częściowo z rynku.
Ale to pamiętajmy, że Ryanair akurat ma taką metodę biznesową prowadzenia negocjacji. Jeżeli z jakimś lotniskiem się nie dogaduje, patrz na przykład Girona koło Barcelony, to wtedy zwija im kilkanaście, kilkadziesiąt połączeń po to, żeby ich zmiękczyć. Natomiast można powiedzieć tak, że nie ma rejonów, w których się nie lata. Latamy wszędzie. Tam, gdzie jest dystans dłuższy niż 500 kilometrów, już od 700 w górę, to już musimy latać samolotami, bo już wszyscy cenimy sobie czas. Już nikt nie ma czasu, żeby się samochodem gdzieś 700 kilometrów jechać, czy pociągiem jeszcze dalej. Więc jesteśmy zmuszeni do tego latania de facto. No i latamy naprawdę wszędzie. Oczywiście wszyscy chcemy latać na południe, do słońca, zwłaszcza my, którzy żyjemy w tym klimacie zimowym. Natomiast również do Tromsø otworzyliśmy połączenie, tam gdzie można zorzę polarną obserwować, no i tam są wycieczki, tłumy latają tam.
No, ale też chyba to jest taki kierunek, gdzie Polacy pracują.
Zgadza się. Cała Norwegia, cała w ogóle Skandynawia to jest, można powiedzieć, nie chcę tak brzydko powiedzieć, ale to są robotnicze, jak my to w branży mówimy, kierunki. Ale do tych robotniczych dodawane są również, czyli ludzie, pasażerowie, którzy tam latają do pracy. Natomiast są tam również takie turystyczne perełki jak Tromsø.
Na Okęciu nie można latać w nocy, tak? Chyba od 25 marca, tam między chyba 23.30 a 5.30. Po pierwsze, czy taka cisza nocna jest możliwa wokół Rębiechowa i czy wy na tym Okęciu trochę, na tym ograniczeniu na Okęciu korzystacie w Gdańsku?
Nie korzystamy w ogóle.
Bo czartery często wylatują w nocy, prawda?
Tak, no ale teraz na Chopinie nie będą mogły wylatywać sobie w nocy, także muszą przebazować swój cały rozkład lotów. Natomiast my nie korzystamy. To jest za duża odległość. To nie jest tak, że samolot, który tam nie wyląduje, to leci później do Gdańska, bo tam są możliwości takiego nocnego wylądowania, jeżeli ktoś ma jakieś duże opóźnienie. My moglibyśmy zastosować również zamknięcie lotniska w nocy, tylko wydaje mi się, że nie ma na dzisiaj takiej potrzeby. Pamiętajmy, że Okęcie to jest praktycznie czterokrotnie większy ruch lotniczy niż tutaj w Gdańsku. Więc tam, znowu dalej, jeżeli spojrzymy na Chopina, to miasto, to lotnisko jest już w środku miasta, bo miasto obrosło lotnisko, jak to zwykle bywa. U nas jeszcze troszeczkę tego miejsca jest. Myślę, że w pewnym momencie rozwoju naszego lotniska tak wprowadzimy ciszę nocną.
No tak, ale z jednej strony mówi pan, że to jest nie takie uciążliwe, a z drugiej strony jesteście w jakimś takim, powiedziałabym, procesie, albo przed wypłatami odszkodowań. Koniec marca upłynął taki termin, w którym można było zgłaszać wnioski odszkodowania. Nawet widziałam, takie firmy się wyspecjalizowały.
Och, mnóstwo kancelarii odszkodowawczych i kancelarii prawnych. Jest to dla nich wielki rynek. Także tak, jesteśmy w tym procesie. Faktycznie skala tego zjawiska przerosła nasze oczekiwania. Mnóstwo osób i mnóstwo zainteresowanych podmiotów zgłosiło się po wypłatę. Powiem pani, że nawet nie wiem, gdyż ostatnie dni, ja przypomnę, że w piątek upłynął termin do składania roszczeń, ostatnie dni to były u nas kolejki do sekretariatu. Także, a kolejka, jeden petent, to nie jest jedno podanie, tylko nawet kilka,
kilkadziesiąt. I że uprawnionych teoretycznie około 10 tysięcy osób, tak? To jest możliwe?
Mniej więcej tak. Tam niektóre osoby mają po kilka nieruchomości, także, no ale zobaczymy. W każdym razie skala jest bardzo duża, każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie, mamy pierwsze ugody, które są już zawarte, natomiast oczywiście najwięcej emocji będzie, jeżeli chodzi o spadek wartości nieruchomości, bo tutaj już sprawa nie wygląda tak, jak właśnie kancelarie odszkodowawcze przedstawiają. Ponieważ zwykle wokół lotnisk to ceny nieruchomości przy rozwijającym się lotnisku rosną, a nie spadają. I tak też dzieje się u nas w tym przypadku. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na deweloperów, gdzie oni budują, akurat budują w tych obszarach nie dlatego, że są to spadające ceny nieruchomości i nieatrakcyjne miejsca. To są atrakcyjne miejsca naszego regionu, naszego miasta.
Ale
i dlatego
rozumiem,
tam
że
są...
tu chodzi o kwestię jednak mieszkaniową, tak? I przeciętnego mieszkańca, a nie biznesu, który się może rozwijać wokół lotniska.
Tak, natomiast również dotyczy to również mieszkańców. Jeżeli miałaby pani nieruchomość przy lotnisku i chciałaby pani sprzedać, gwarantuje pani, że jest mnóstwo chętnych, którzy kupią tę nieruchomość.
No ale z mieszkaniem chyba już by tak dobrze nie było. To będzie jakaś wielka skala odszkodowawcza?
Znaczy, na pewno będzie to duża skala. Na pewno to będzie duża skala z tego, co już obserwuję, bo ta ilość podań już świadczy o tym, ilość tych roszczeń świadczy o tym, że to jest bardzo duża skala. Natomiast dlatego między innymi wstrzymuję się z procesami inwestycyjnymi, żeby móc to ocenić, bo być może będziemy musieli przyhamować trochę tempo rozwoju naszych inwestycji.
To pan właściciel zgotował ten los, czyli samorząd województwa?
To państwo.
Uchwałą?
To państwo spowodowało. Państwo wprowadzając ustawę o ochronie środowiska, gdzie akurat transport lotniczy tak został wyniesiony na piedestał, a o drogach i o kolejach zapomniano.
Panie prezesie, na końcu jeszcze chciałam pana zapytać, czy byłaby taka możliwość, żeby na przykład lotnisko w Gdańsku było jakimś rodzajem lotniska zapasowego dla Okęcia? Mówi się, że Radom.
Bo w branży lotniczej już nie ma takiej instytucji lotniska zapasowego. Kiedyś było tak faktycznie, że myśmy byli wyznaczeni dla lotniska warszawskiego, my na północy, a Kraków na południu. Ale dzisiaj już takiej sytuacji nie ma, ponieważ... każde lotnisko jest zapasowym dla drugiego. Jeżeli na przykład w Warszawie nie odbywa się lądowanie, to piloci sprawdzają, na jakie lotniska mogą polecieć, ale nie wybierają między Gdańskim a Krakowem, ale również Bydgoszcz, również Poznań, czyli te, które mają w zasięgu. Czasami zdarza się również tak, że wcale nie lądują na najbliższe lotnisko, tylko lądują na lotnisko, z którego ten przewoźnik odbywa kolejny lot. Czyli u nas na przykład teraz kuriozalnie się zdarzyło tak, że pasażerowie, którzy mieli wylądować w Gdańsku, wylądowali w Berlinie i z Berlina byli więzieni autobusami.
Skąd lecieli?
Ja już nie pamiętam, skąd był ten lot. Natomiast w każdym bądź razie w Berlinie, ale to wynikało tylko dlatego, że ten przewoźnik kolejną rotację miał z Berlina. No i dlatego tak zadecydował.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Agnieszki Michajłow był Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego w Gdańsku.